Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o jednej z zakaźnych chorób skóry, o łacińskiej nazwie erysipelas albo róży, na życzenie jednej z radiosłuchaczy. Jednak zanim przekażę podstawowe informacje o chorobie, chciałabym przekazać podstawową wiedzę o roli skóry i wpływ zaburzeń emocjonalnych na stan skóry. Nie tylko u młodych osób wskutek zaburzeń emocjonalnych, czy w depresji, może pojawiać się zapalenie stawów i choroby przewodu pokarmowego. Podobnie podkreślany jest związek między zaburzeniami lękowymi i chorób skóry. Po zaburzeniach emocjonalnych, takich jak depresja, obserwowano także zapalenia stawów i choroby żołądkowo-jelitowe. Obserwowano także zaburzenia lękowe, częściej u ludzi z chorobami serca, jak i korelacje między zaburzeniami padaczkowymi, a późniejszymi zaburzeniami odżywiania. Jak już wspominałam, ponad 10 lat temu powstała nowa dziedzina medycyny, psychodermatologia, która zajmuje się chorobami określanymi jako stany powstające wskutek interakcji między umysłem a skórą, jakie podzielono na 3 grupy, na zaburzenia psychofizjologiczne, pierwotne oraz wtórne zaburzenia psychiczne. Rola czynników psychicznych w chorobach dermatologicznych jest uznawana od kilkudziesięciu lat i początkowo lekarze usiłowali wykazać związek między sytuacjami powodującymi konflikt emocjonalny, skórą, a chorobami skóry. Szczególnie przewlekłe choroby skóry są powiązane z zaburzeniami psychicznymi, dlatego istnieje potrzeba uzmysłowienia choremu potrzeby konsultacji, ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Także wiele chorób o podłożu zapalnym ulega pogorszeniu wpływem stresu i zaburzeń psychicznych. Sytuacja stresowa pobudza wzrost liczby komórek tucznych, które uwalniają różne substancje tkankowe wpływające na szerokość naczyń, charakteryzowane jako wazo- albo naczynioaktywne, wpływające na zakończenia nerwowe oraz substancje prozapalne, wpływające także na stan skóry. Pod wpływem stresu chorzy odczuwają na przykład potrzebę drapania, co prowadzi do nasilenia choroby podstawowej z wtórnymi infekcjami bakteryjnymi, grzybczymi lub wirusowymi. Zaburzeniem psychotycznym jest parazytoza, zaliczana do halucynos, w którym chory opisuje urojenia pasożytniczej choroby skóry. Skóra poza funkcją ochronną szkieletu, mięśni organów wewnętrznych jest złożonym i bardzo wyspecjalizowanym narządem, w którym występują także komórki odpornościowe. Skóra jest uważana za największy i najbardziej dostępny w badaniu narząd, jaki jest często miejscem lokalizacji zmian i objawów chorobowych, gdzie mogą być lokalizowane objawy lub stwierdzane w obrębie skóry nieprawidłowości, są wynikiem, częścią obrazu klinicznego innej choroby, jakie mogą mieć miejsce w przypadku chorób zaraźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych, nowotworowych oraz przebiegu niedoborów odporności. Skóra stanowi wielowarstwowy płaszcz tkankowy ochraniający wnętrze ciała przed zarazkami, toksynami chemicznymi, promieniowaniem, urazami mechanicznymi i innymi czynnikami szkodliwymi. Skóra bierze udział także w termoregulacji, chroni ciało przed utratą wody i elektrolitów, metabolizuje i przetwarza substancje odżywcze dostarczane drogą krwi. Wydala także toksyny. Reaguje na bodźce zewnętrzne oraz pełni wiele innych ważnych funkcji i zadań. Obecnie w skórze zakończenia nerwowe reagują na bodźce jak ucisk, dotyk, ból, temperatura otoczenia, szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe, toksyny czy eny. Skóra reaguje na ucisk, odpowiednio dostosowując swoją grubość, stanowi także barierę dla wspomnianych czynników szkodliwych. Obecne w skórze zakończenia nerwowe reagują na ból, dotyk, temperatury otoczenia, szkodliwe promieniowanie, toksyny, alergeny. Skóra składa się z 3 głównych warstw, czyli naskórka z właściwej tkanki łącznej, podskórnej, głównie tkanki tłuszczowej. Naskórek znajdujący się na powierzchni jest tkanką zbudowaną z wielu warstw o dużej zdolności do samoregeneracji. Dodatkową ochronę pod skórą spełnia tkanka łączna skóry właściwej oraz wydzielina łojowych gruczołów skórnych, które wytwarzają specyficzny, kwaśny tłuszcz zwany łojem, który konserwuje i osłania skórę. Na wysoką temperaturę środowiska skóra reaguje wydzielaniem potu przez gruczoły potowe, którego odparowanie efektywnie ochładza organizm. Dzięki fitej tkance podskórnej także skóra osłania i stabilizuje wzajemne położenie ważnych dla życia narządów wewnętrznych, jak serce, nerki, wątroba. Tkanka podskórna zbudowana głównie z luźnej tkanki łącznej, w której gromadzi się tłuszcz chroniący organizm przed zbytnią utratą ciepła, jest także zapasowym materiałem energetycznym. Pomiędzy komórkami tłuszczowymi znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy, a także niektóre ważne elementy gruczołów, jak już mówiłam, łojowych i potowych. Pomiędzy komórkami tłuszczowymi znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne, a także nerwy oraz niektóre ważne elementy gruczołów łojowych i potowych. Średnio przez skórę wydzielany jest około 500 ml potu na dobę, jednak w upalne dni lata, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego, dzienna utrata wody może sięgać nawet do 10 litrów. Nasz organizm w około 60-70% składa się z wody, w której znajdują się określone stężenia soli, wapnia, potasu, magnezu, a także innych elektrolitów i mikroelementów, dzięki którym przebiegają najważniejsze procesy fizjologiczne. Ważną rolę także odgrywają zarówno gruczoły łojowe, jak i które wydzielają łój, jak już mówiłam, osłaniający skórę przed zakaźnymi drobnoustrojami, a także gruczoły potowe, które chronią przed wysychaniem. Otoczka łojowa skórka z rogowym naskórkiem jest dla wody i toksyn w większości nieprzepuszczalna. Jednak z drugiej strony skóra jest częściowo przepuszczalna dla tłuszczy i rozpuszczalnych w niej związków. Do komórek skóry dostarczane są nie tylko tlen, ale substancje energetyczne skóry właściwej, wytwarzające silne włókna kolagenowe, tworzące wewnętrzne rusztowanie skóry oraz regenerujące ściany naczyń krwionośnych i lipocyty, czyli komórki tłuszczowe wytwarzające tłuszcz i ui. Ponadto komórki naskórka, określane mianem keratynocytu, wytwarzają masę rogową, który i budują włosy i paznokcie. W wydzielinie łoju skórnego znajdują się prekursory witaminy D w postaci prowitamin, jak witamina D3 jako pochodne cholesterolu, które pod wpływem aktywnych promieni ultrafioletowych stają się aktywną witaminą D. Skóra bierze nie tylko udział w wytwarzaniu witaminy D3 i D2, ale odgrywa również w metabolizowaniu białek, tłuszczy i witamin, bierze także udział w wymianie gazowej i w gospodarce hormonalnej poprzez wydzielane gruczoły dokrewne. Za chwilę powiem o róży. Róża albo erysipelas jest zaliczana do powierzchownych zakażeń skóry i tkanki podskórnej. Zakażenia tkanki podskórnej dzielone są ze względu na stan miejscowy i objawy ogólne, ostre, podostre i przewlekłe. Kliniczny podział obejmuje także głębokość zmian z wyróżnieniem powierzchownych obejmujących tkankę podskórną oraz głębokich dotyczących powięzi i mięśni warstw. Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej przebiega zwykle z wysoką gorączką, dreszczami, bólem i złym samopoczuciem. Przy ostrym przebiegu choroby, objawy i przebieg zapalenia zależą od rodzaju drobnoustrojów, a także lokalizacji zmian zapalnych oraz współistniejących czynników predysponujących. Zakażenie, jak wspomniałam, przebiega nie tylko z wysoką temperaturą i dreszczami oraz bólem, ale objawia się nadwrażliwością, zwiększonym uciepleniem i obrzękiem obszarów skóry i tkanki podskórnej objętych stanem zapalnym. Róża często przebiega z wysoką temperaturą do 40 stopni, jaka jest spowodowana przez toksyny bakteryjne, interferony, interleukiny czy substancje wytwarzane przez różne komórki w stanie zapalenia. W cięższych przypadkach może dochodzić do wstrząsu septycznego, szczególnie u osób starszych ze współistniejącymi chorobami takimi jak cukrzyca, zaburzenia krążenia żylnego, immunosupresja oraz złamania w wywiadzie czy operacje ortopedyczne, gdzie zakażenie może bardzo szybko zajmować głębsze struktury skóry i powięzi wraz z występowaniem perzy krwotocznych i martwicą tkanek. Paciorkowce wydzielające enzymy, szczególnie takie jak hialuronidaza, streptokinaza, hemolizyna, powodują zniszczenie tkanek oraz zaburzenia mikrokrążenia żylnego i limfatycznego. Niewłaściwe leczenie albo opóźnienie terapii antybiotykami może być powodem powikłań z występowaniem róży pęcherzowej, zgorzelinowej martwicy albo ropowicy lub posecznicy ze współistniejącym także zapaleniem żył głębokich, niewydolnością nerek czy powikłanych słoniowacizną. Cechą charakterystyczną zmian zapalnych jest ciemnoczerwona, czasem nawet purpurowa barwa nacieku na skórze, którym towarzyszą wspomniane objawy ogólnoustrojowe odróżniające róże od zapalenia zakrzepowego żył powierzchownych kończyn dolnych. Róża według dermatologów jest uważana za powierzchowną formę celulitu, czyli zapalenia skóry i tkanek miękkich. Czynnikiem wywołującym róże zazwyczaj są paciorkowce beta-hemolizujące grupy A, ale także inne jak B, C, D i G, chociaż zakażenie może być wywołane również innymi bakteriami, w tym gronkowcami albo mieszaną florą bakteryjną, takimi bakteriami jak Haemophilus influenzae, Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella, Clostridium czy inne bakterie. Do zakażenia dochodzi najczęściej wskutek uszkodzenia ciągłości skóry, szczególnie w przebiegu zadrapania, pęknięcia, zwłaszcza przy współistniejącym upośledzeniu krążenia żylnego lub limfatycznego, także w przebiegu grzybicy stóp albo wskutek przedostania się do skóry bakterii z wewnątrzustrojowych ognisk zakaźnych. Zapalenie tkanki podskórnej określane mianem celulitu charakteryzowany jako ostry i przewlekły stan zapalny skóry, tkanki podskórnej, a także głębszych warstw tkanki, jakie mogą przebiegać z podwyższoną temperaturą spowodowaną przez różne czynniki chorobotwórcze, w tym nie tylko wymienione zakażenia bakteryjne czy urazy, szczególnie w przebiegu infekcji przebiegającej ze świądem w trakcie wyprysku kontaktowego, topowego zapalenia skóry, drożdżycy, grzybicy, wyprzenia, czy też otarcia naskórka oraz różnego rodzaju innych urazów, uderzenia, stłuczenia, ugryzienia i innych także mikrourazów. Jak wspominałam, zdrowa, nieuszkodzona skóra posiada fizjologiczną ochronę, jednak w skojarzeniu z czynników ryzyka czy predysponujących do zakażenia jest wspomniane zranienie i miejscowe stany zapalne skóry oraz zaburzenia mechanizmów obronnych skóry przy obniżeniu ogólnej odporności. Te bakterie mogą wnikać do ujść mieszków włosowych czy gruczołów łojowych albo potowych, czemu sprzyjają współistniejące choroby, tak jak wszawica, śwież, pokrzywka, którym towarzyszy świąt, powodujące drapanie. Do zajęcia skóry mogą prowadzić także liczne bakterie występujące w skórze lub bakterie toksyczne. Zwykle na skórze występuje bakteryjna flora miejscowa, jaka określona jest jako przejściowa. Bakterie zwykle obecne w skórze to gronkowiec naskórkowy, jak i czasem okresowo bywa chorobotwórczy. Z kolei przejściowa flora bakteryjna pojawia się okresowo, pochodząc z naturalnych otworów ciała, traktowana bywa jako bakterie napływowe. Dość częstą chorobą, której sprzyjają drobne urazy skóry, skaleczenia, zadrapania, zwłaszcza przebieg chorób połączonych ze świądem, jest ropne zapalenie mieszków włosowych, jaki jest stanem zapalnym ujścia mieszka włosowego, który przechodzi następnie na otoczenie. Wraz z utrzymaniem procesu zapalnego istnieje ryzyko przejścia w głąb mieszków włosowych, co objawia się stanem zapalnym w otaczającej skórze, bolesnością, powstaniem ropni czy raków, jakie najczęściej pojawia się na twarzy, tułowiu, na kończynach, przy których objawy są nieznaczne przy dobrym stanie ogólnym. Niewielkie zmiany wymagają jedynie leczenia miejscowymi preparatami, zwykle aerozolami, które zawierają antybiotyki, jak tomycyna, tetracyklina, pimafucyn czy bacetracyna. W przypadku zmian rozległych zaleca się antybiotyki według wyniku antybiogramu. Także niekiedy podawane są preparaty sulfonamidowe jak biseptol. Przy współistnieniu czynników ryzyka, jak w przewlekłych zmian zapalnych skóry, tak jak wyprysk czy owrzodzenie, bakterie chorobotwórcze, gronkowce, paciorkowce mogą znajdować się na skórze przez dość długi okres czasu, co wywołuje ryzyko w przypadkach przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Szczególnie niebezpieczne są operacje stawów. Źródłem zakażenia wewnątrzpochodnego mogą być stany zapalne, zwłaszcza zatok, uszu, ropnie albo zapalenia okołozębowe, ropnie w jamie brzusznej, zakażenia pooperacyjne, jeli czy operacje na drogach rodnych. Najczęstsze miejsca lokalizacji stanu zapalnego to szczególnie wymienia już kończyny dolne, szczególnie okolica podłudzi, obejmując prawie 80% zakażeń. Róża ma umiejscowienie także w niewielkim procencie przypadków na twarzy. Ryzyko zachorowania zwiększa się, zwłaszcza przy współistniejącej otyłości i cukrzycy, w chorobach układu krążenia, alkoholizmie i wielu innych schorzeniach, gdzie dochodzi do uszkodzenia krążenia żylnego i limfatycznego z obniżeniem odporności. Ponadto wykazano zależność między obecnością charakterystycznych wrót zakażenia a wykonywaną pracą. Wśród powikłań róży wymieniane są zwłaszcza ropowica, zapalenie naczyń chłonnych i żylnych, zapalenie kości, zapalenie staw, powięzi i powikłaniem bywa słoniowa cisna występująca nawet u 1,4% chorych. Choroba określana różą może występować, jak miałam, w kilku postaciach klinicznych, w tym postać rumieniowa, wtedy kiedy stwierdzane jest ogniskowo stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, pod postacią zaczerwienienia i obrzęku tkanek, u których wskutek nagromadzenia płynu może także dochodzić do powstania pęcherzy. Niekiedy dołączają się do tego objawy krwotoczne. W szczególnie ciężkich przypadkach może dochodzić do martwicy i zgorzeli. Inną jeszcze odmianą jest róża pełzająca albo wędrująca, gdy zmiany szerzą się drogą naczyń chłonnych. Róża nawrotowa jest rozpoznawana, gdy jakiś czas po zakończeniu choroby rumień zapalny pojawia się w tym samym lub w innym miejscu i może dochodzić również do rozwoju zespołów paranowotworowych, czyli zespołu objawów związanych z występowaniem nowotworu. W niektórych przypadkach, mimo prawidłowego leczenia, mogą występować nawroty choroby prowadzące nawet do poważnych powikłań. Za chwilę opowiem o leczeniu i diagnostyce. Leczenie choroby polega na podawaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, takich jak penicylina, zarówno krystaliczna, jak i prokainowa, oraz cefalosporyny. Także stosowana jest erytromycyna, kindamycyna, chloramfenikol czy ampicylina. Leczenie zwykle prowadzone jest przez 10 do 14 dni wraz z lekami wspomagającymi, takimi jak dyniesterydowe preparaty przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Stosowane są także sulfonidy i inne środki przeciwbakteryjne zarówno miejscowo, jak i ogólnie. Dużym problemem jest oporność na przeciwbakteryjne, a także uboczne działanie leków, które mogą przybierać różne formy, jako skórne reakcje polekowe, choroby alergiczne, żołądkowo-jelitowe czy wyprysk kontaktowy. Stosowane są nieraz leki poprawiające krążenie żylne, także leki przeciwkrzepliwe i wiele innych zależnie od stanu chorego i istniejących schorzeń. W przypadku współistnienia przewlekłej niewydolności żylnej po złamaniach i operacji lekarze podają preparaty profilaktyczne, w tym szczególnie przeciwskrzepowe i poprawiające funkcję naczyń. Miejscowo stosowane są także okłady z 2% roztworu ichtiolu, chloraminy lub wody borowej, a także inne. Bardzo często stosowany jest drenaż limfatyczny kończyny. Przed erą antybiotyków przebieg róży bywał nawet śmiertelny. W leczeniu róży często konieczne bywa współdziałanie wielu lekarzy, nie tylko specjalistów dermatologii, ale także chirurgów naczyniowych, internisty oraz specjalistów chorób zakaźnych. W niektórych przypadkach leczenie może być prowadzone ambulatoryjnie, jednak w wielu przypadkach opanowanie choroby wymaga hospitalizacji. Diagnostyka bakteriologiczna zdarzeń tkanki bywa trudna i wymaga rozpoznania czynnika chorobotwórczego przez badanie wycinków tkankowych, badanie serologiczne i immunologiczne. W badaniach dodatkowych zwykle stwierdzane jest wysokie OB, leukocytoza, czyli wzrost liczby krwinek białych, zaburzenia układu krzepnięcia, ścieżki leczenia grożącym powikłaniami, zespołem wykrzepiania śródnaczyniowego. Zapobieganie chorobie polega na zmniejszeniu przede wszystkim czynników ryzyka, szczególnie takich jak zwiększona masa ciała, prawidłowa higiena, także konieczność dezynfekcji wszelkich skaleczeń i zadrapań, a nawet mikrourazów, które mogą stać się wrotami zarażenia. Do tej pory nie ma szczepionek przeciwko bakteriom odpowiedzialnym za zapalenie skóry i tkanki podskórnej. Wśród powikłań nadal istnieje bezpieczeństwo rozprzestrzeniania się zakażenia i tworzenia się martwicy. Zwłaszcza niebezpieczne jest umiejscowienie róży na twarzy, gdyż może dochodzić do przechodzenia zakażenia na oczodoły, uszy, błonę śluzową jamy ustnej czy narządów płciowych. Wtórnym powikłaniem jest wtórny obrzęk limfatyczny i chociaż stosunkowo rzadko może dochodzić do uszkodzenia nerek, serca czy słoniowacisny, która stanowi końcowe stadium zaawansowanego obrzęku limfatycznego powstającego na skutek gromadzenia się płynu w tkankach na tle zapalnym, nowotworowym lub urazowym. Pierwotne schorzenia naczyń chłonnych występują rzadko, jednak wtórnie pojawiają się one dość często w przebiegu nowotworów, w stanach zapalnych spowodowanych infekcją paciorkowcową albo przez inne patogeny powodujące ostre zapalenie naczyń limfatycznych. Zajęte zapaleniem naczynia chłonne ulegają poszerzeniu wraz z wysiękiem oraz powiększeniem węzłów chłonnych i zablokowaniem przepływu chłonki, zgromadzeniem płynu śródmiąższowego w obrębie zajętych części ciała. Niezależnie od przyczyny, obrzęk chłonny powoduje poszerzenie naczyń dystalnie od punktu blokady, co prowadzi do wzrostu ciśnienia hydrostatycznego i wzrostu płynu śródmiąższowego. Dłuższe trwanie obrzęku limfatycznego powoduje zwiększone odkładanie się tkanki łącznej z powiększeniem zajętej części, powstawaniem brunatnego stwardnienia ze zgrubieniem skóry, także wzrostem rogowacenia, grzybicą oraz podatnością tej okolicy na urazy. Na koniec podkreślę jeszcze, że schorzeniem nie można się zarazić od drugiej osoby, dlatego że Róża jest chorobą skóry i tkanki skórnej wywołanej przez paciorkotropne, które przenikają do organizmu w wyniku urazu mechanicznego, co nie oznacza, że konieczna jest higiena. Bóg zapłać za uwagę. To tyle, to w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o skórze i chorobie skóry, która nosi nazwę róży.